Ja jestem zachwycona tym, że jak na początku roku mówiłam, no będzie rok Zamoyskiego, to wszyscy mnie pytali, no to tego Jana Zamoyskiego, tak? A teraz jak mówię, że był rok Zamoyskiego, to wszyscy mówią, a tego, co Zakopane kupił Władysława. Także jakoś poszliśmy krok do przodu z tym, że ludzie Zamoyskiego kojarzą z Kurnikiem, z Zakopanem, z wielką podróżą dookoła świata.
I to, o czym pani mówi, potwierdza po prostu wartość tego typu przedsięwzięć, jak bycie patronem danego roku, wydobywanie czy kierowanie światła na określone postaci, które, co do których nie mamy wątpliwości, że były istotne i odegrały jakąś ważną rolę. Natomiast to budowanie pomostów między przeszłością a teraźniejszością jest nieodzowne. I właśnie jednym z takich pomostów jest ta książka. Nie wiem, czy ja to dobrze przeczytam, bo tytuł jest Polski Władac.
Tak, i to nie jest błąd, to nie jest literówka. Tak, no właśnie miała brzmieć.
Ten władac to jest określenie góralskie. Górale dla ludzi ze swojego środowiska, którzy są zasłużeni, nazywali właśnie władacem. I gdzieś tam w którychś pamiętnikach było wspomniane, że Zamoyski po tej udanej batalii walki o Morskie Oko, po tych wszystkich zasługach dla Zakopanego, jakie postawił, zaczęli go nazywać władacem. To był ich człowiek, oni go zaadoptowali. To był ich krajan. Jakbyśmy dzisiaj powiedzieli ziomal nawet, prawda? Bo docenili wszystkie te zasługi, które on tam wtedy wprowadził. Stąd ten władac, bo chcieliśmy podkreślić właśnie, że to on jest takim łącznikiem między Kurnikiem, Wielkopolską a Zakopanem właśnie.
To dziękujemy za wyjaśnienie, ale myślę, że tytuł spełnia swoją rolę, jest na pewno intrygujący. A jeżeli chodzi o państwa odkrycia i państwa metodę, jakie były państwa tropy, czy dla was, jako dla badaczy, dla historyków, którzy znają się na rzeczy, nie oszukujmy się, udało się coś jeszcze odkryć, co dla was też było niespodzianką. Bo ja nie ukrywam, że chociażby wartuję tę książkę i trochę czuję się jak dziecko pod choinką, które odkrywa bombonierkę. Co strona mi się coś tutaj świeci i złoci, to znaczy mówiąc oczywiście w cudzysłowie. A to ciekawostka, a to jakaś kopia dokumentu, a to fotografia, która powoduje, że widzimy człowieka w trójwymiarze, a nie tylko w historycznym, literowym opisie. Więc wracam do pytania o zaskoczenia państwa.
Po pierwsze, ta książka nie do końca po to powstała. Ona miała zebrać wiedzę o Zamoyskim, aczkolwiek rzeczywiście, kiedy zaczęliśmy to układać, kiedy zaczęliśmy się też dzielić treściami, myśmy się tak naprawdę podzielili chronologicznie. Ja opisałam pierwszą część życia Zamoyskiego, pan profesor wziął tą drugą część właśnie związaną z jego aktywną już działalnością, czyli u mnie było to dochodzenie do punktu, w którym Zamoyski mógł wyskoczyć i aktywnie zacząć pracować dla Polski. I muszę powiedzieć, że w tej mojej części, bo za nią mogę się wypowiedzieć, najbardziej chyba dla mnie istotne, zważywszy na to, że pracowałam też przy roku Jadwigi Zamoyskiej i jestem wielką fanką jego mamy, było zobaczenie tak mocno już, że to jest praca pokoleń, że Zamoyski to nie jest jedna wybitna postać, która tak sobie nie wiadomo skąd wyskakuje nagle, jak Filip z Konopi. Nie, to jest praca jego dziadka, to jest praca babci, to jest praca rodziców, wujostwa, to jest praca tych ludzi zgromadzonych wokół rodziny matki, troszeczkę mniej wokół rodziny ojca, bo tam po prostu niektórzy wcześniej umarli, ale ten wpływ jest po prostu przeogromny. I to jest tak, że mam nadzieję, że to wyszło, że jesteśmy odpowiedzialni za te pokolenia, które przed nami, że to nie jest tak, że ja jestem odpowiedzialna tylko za wychowanie moich dzieci, a potem pal sześć. Jestem odpowiedzialna, bo ja to, co daję moim dzieciom, one to przekażą też dalej. I ja myślę, że to jest coś ponad w ogóle historycznego, co miało wybrzmieć też w tej pracy, że żeby pojawił się człowiek, który będzie w stanie wszystko poświęcić dla wyższych celów. No, dla niego to była Polska. Myślę, że dzisiaj trochę inaczej postrzegamy patriotyzm, niż postrzegał go Zamoyski. To pracować musi wiele ludzi, którzy dokładają swoje cegiełki, nawet takie, których czasami nie widzą.
Ja należę do tych osób, które wychowywały się na wakacjach tatrzańskich. Jeździło się Zakopianką na całą noc, po czym się wysiadało na peronie i rzucała się tablica, która jest umieszczona na ścianie peronu zakopiańskiego, że tą linię wybudował Zamoyski. Wiedziałem, że Zamoyski jakoś tam ze Zakopanem był związany. Natomiast jak rzeczywiście siadłem do pisania książki, to co mnie poraziło, to skala inwestycji Zamoyskiego w Zakopane. Właściwie można powiedzieć, nie przesadzając, że to nowoczesne Zakopane to jest inwestycja właśnie Zamoyskiego. Ja pozwolę sobie powiedzieć, bo rzeczy, z której sobie nie zdajemy sprawy. Mówi się, że Zamoyski kupił Kuźnicę. Ale to były rozległe majątki. To były majątki, które sięgały od Doliny Kościeliskiej, poprzez Gęsią Szyję, Giewont, Bukowinę Tatrzańską. Także to jest potężny, Kuźnice właśnie, Morskie Oko. To są potężne dobra, które on nabył i tam przede wszystkim zainwestował w odbudowę lasów tatrzańskich. Proszę państwa, to, co my dzisiaj widzimy chodząc po Tatrach, to są inwestycje Zamoyskiego i to nie były zwykłe drzewa. On te drzewa sprowadzał ze Szkółki właśnie tutaj Kórnickiej i za te nasadzenia lasów dostawał nagrody na wystawach właśnie za jakość odtwarzania przyrody. Prąd, woda, nowoczesne zakłady, które produkowały żywność. To wszystko są inwestycje Zamoyskiego. Właściwie każda inwestycja, którą Rada Miejska Zakopanego próbowała przeprowadzić, była finansowana przez Zamoyskiego. Jak trzeba było kamień na kościół, to Zamoyski przywoził. Jak trzeba było drewno na szkoły, to Zamoyski przywoził. Jak trzeba było Sokoła założyć i załatwić boisko, to Zamoyski przywoził. Ja już nie mówię o tej legendarnej właśnie kolei, którą założył. To były wszystko inwestycje Zamoyskiego.